Dzień dobry, tu Gedymin Radziszewski
i Jarosław Kuźniar.
Spotkaliśmy się w studio Voice House na rozmowę o wywiadzie konkurencyjnym, zatytułowaną Competitive Intelligence by Gedymin Radziszewski.
Dzięki autorskiemu podcastowi Gedymina możemy poznać, czym jest wywiad konkurencyjny i dlaczego jest tak ważny. Opowiada o nim konsultant biznesowy, trener, coach z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie wywiadu konkurencyjnego. Mechanizm wywiadu, czy on jest gospodarczy, czy on jest polityczny, czy on jest zagraniczny, to jest to samo. Tak?
Baza jest to wspólne. Samo. Są części wspólne, takie kwestie jak właśnie...
Instrumenty, tak?
Narzędzia, częściowo oczywiście, gdyż jest część narzędzi poza zasięgiem obywatela, który jest cywilem. I kwestia przede wszystkim pracy z informacją, to jest bardzo, bardzo podobne. No, są jakieś źródła, prawda, mówimy źródła otwarte, czyli OSINT, źródła ludzkie, osobowe, czyli HUMINT. To są te kwestie, w których wywiad w kontekście biznesowym się absolutnie porusza. Ale też są inne źródła, jak na przykład technika, w której już w biznesie nie pracujemy, bo nie wolno. Przepisy zabraniają, mamy takie prawo, jakie mamy i być może bardzo słusznie właśnie tak powinno być.
Technika, czyli technologia, której możesz użyć, żeby zdobyć informacje, tak?
Tak, czyli na przykład podsłuch, na przykład podgląd, tego w kontekście biznesowym absolutnie nie możemy robić. Ale to jest jedno, to jest kwestia informacji. Na tym sprawa się nie kończy, bo pamiętajmy, że celem jest tak zwana mądrość, czyli zinstytucjonalizowana wiedza. Startujemy od informacji. Ta informacja sama w sobie jest też dosyć złożonym procesem dochodzenia do tej informacji, gdyż no w dzisiejszym czasie nie jest tajemnicą, że żyjemy w świecie masowego nadawania dowolnej osoby, dowolnej grupy ludzi, więc mamy i sygnały, i szum. To najpierw musimy oddzielić szum od sygnałów.
Co akurat jest fajne, że wejdę ci w słowo na chwilę, tak. Gedyminie, że dzisiaj tak naprawdę próba odróżnienia newsa od fake newsa dotyczy właściwie każdego z nas. Każdego, tak. Kto dzisiaj rano włączy internet, włączy telewizję, coraz częściej, to jest problem współczesnych czasów, zastanawiamy się, ale czy na pewno? Ale czy on istnieje? Ale czy to nie jest fake news? Czasami nawet patrzymy na coś, co pochodzi z wiarygodnego, wydawać by się mogło, źródła i nabieramy wątpliwości. To jest niesamowite.
To jest niesamowite. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że dzisiaj nadawanie w mediach społecznościowych jest masowe, tak? To jest ta rewolucja ostatnich lat. Sam internet oczywiście był dużą zmianą, ale tak naprawdę rewolucyjna jest kwestia mas mediów. No więc szum, więc sygnał. Jeżeli już wyłapaliśmy sygnał, to dobrze, tam możemy znaleźć jakieś dane. Te dane właśnie służą nam do zbudowania informacji, czyli budujemy obraz jak z takich malutkich elementów puzzla, coś większego. I mamy informacje i to jest fajne, natomiast to jest jeszcze mało, bo musimy właśnie zweryfikować, czy źródło, z którego ona podchodzi, jest autentyczne i wiarygodne, czy sama informacja jest wiarygodna i autentyczna. To jest cała procedura, cały proces, dlatego też jest to coś wspólnego, na przykład ten element dla wywiadu zarówno biznesowego, jak i politycznego. Tak jak mówię, tych elementów jest więcej. Możemy zobaczyć na cały proces analityczny, tak? Są modele, one są bardzo szeroko stosowane w wywiadzie biznesowym, one się biorą z różnych światów i świata ekonomicznego, zarządzania, socjologii,
psychologii.
Absolutnie, no tu jakby tych modeli jest bardzo wiele.
Tylko rozumiem, że tu, ale tutaj technologia już może być zastosowana, tak? Masz pewną, możesz nakarmić technologię wiedzą, którą legalnie zdobyłeś.
Częściowo. Częściowo tak, bo mamy sztuczną inteligencję, mamy różne bazy danych i narzędzia, żeby z tymi bazami jakoś sobie w sposób automatyczny poradzić. Tak czy inaczej, to nie zastępuje człowieka. Sam model jest tylko modelem, on jest tak naprawdę pusty w środku. Ten model napełniamy informacją, a później znowu jest potrzebny ten analityk. W tym wypadku analityk wywiadu konkurencyjnego, który poprzez proces samej analizy, jak też później syntezy, dochodzi do jakichś wniosków. Czyli otrzymuje na samym końcu tego procesu jakąś wiedzę. No i fajnie. I ta wiedza to już jest coś, czyli tak naprawdę znamy możliwości i intencje drugiej strony, czy to jest konkurent, czy to jest klient, czy to jest podwykonawca. Nie ma to znaczenia. Drugiej strony, tak? I z tą wiedzą możemy coś zrobić. I jeżeli ją zinstytucjonalizujemy, to znaczy w przypadku na przykład osoby, człowieka, no to pozytywne nawyki, tak, jakieś takie, które go wspierają, jeżeli ja coś wiem, że coś mi służy. Poprzez te nawyki jestem w stanie osiągnąć pewną mądrość, to znaczy zaaplikuję to sobie w życie. W przypadku z kolei przedsięwzięcia, przedsiębiorstwa, firmy, no to procesy i procedury, takie, które nas chronią, które nam pomagają, które w pewnym sensie może nawet i nas ograniczają, ale po to, żebyśmy nie zrobili jakichś tam błędów.
Mówiliśmy już nieraz o tym, jak wygląda praca analityka wywiadu konkurencyjnego. Kiedy siadasz do niej, siada on do niej, to co ma na stole? Jakie to są narzędzia?
No, narzędzia to są przeróżne, natomiast to tak bym powiedział, że ważne jest to, co powiedziałeś. Siada do niej przy stole, prawda? Bo to tak dla kogoś może być zaskakujące. Tu nie mówimy już teraz koniecznie, że to musi być analityk wywiadu konkurencyjnego, może być to analityk dowolnego wywiadu. No to jest robota dla intelektu, tak? To jest robota intelektualna.
Czyli on już się nachodził, narozmawiał, nazbierał, naresearchował i teraz zaczyna wyciągać wnioski.
I teraz zaczyna wyciągać wnioski. Jeżeli to jest analityk wywiadu konkurencyjnego, to on większość tych rzeczy robi sam. Może tam jakieś zbieranie informacji w terenie pod tytułem potrzebuje detektywa. To jest zupełnie inna historia. To można to zakupić, że tak powiem, na mieście.
Outsourcować,
tak. Szczególnie jak się nie ma licencji, to nawet warto. No ale całą resztę już pewnie robi sam. Natomiast w strukturach, nazwijmy to cywilnych czy wojskowych, to jest pewien podział. Czyli mamy dwa aparaty, że tak powiem, posługując się starą sowiecką siatką pojęciową. Aparat zbierający i aparat analityczny. Więc analityk w większej organizacji zajmuje się po prostu analizą, syntezą, natomiast w mniejszej organizacji, czy też w ogóle jako prywaciarz, jako ja, jako przedsiębiorca, no sporo rzeczy muszę zrobić sam. No i mam te dane kupione, zdobyte jakkolwiek. No i to jest taka praca zdecydowanie, jak sobie powiedzieliśmy, intelektualna. Tu chodzi o to, że bazuje w dużej części sam na sobie.
Czyli na doświadczeniu.
To jest jeden z elementów.
Ale na innych historiach też?
To znaczy... O, właśnie. Do tego dążę. To znaczy przede wszystkim odbieramy świat przez receptory, więc najpierw to jest jakaś tam praca recepcyjna. Mamy coś w rozumieniu dźwięk, obraz, dane do przeczytania, do zapoznania się. To się dzieje jakby samoistnie w naszym umyśle. Na tej podstawie budujemy percepcję. No i już to też się dzieje, po prostu tak procesy działają w ludzkim mózgu. Później mamy kwestię asocjacji i właśnie asocjacji z czym? No asocjacji z pamięcią, tą długoterminową. Czyli jeżeli analityk jest takim człowiekiem, nazwijmy to renesansu, interesuje się...
Ja bym sobie wyobrażał, że on nie może nie być człowiekiem renesansu.
No
tak,
tak jak powiedział tutaj dyrektor dr Kozłowski, tak? No właśnie, no, czym szersza percepcja, czym szersze zainteresowania, czym szersze obszary naszych poszukiwań, ciekawości, tym bardziej ubogacamy siebie, bardziej mamy, bym powiedział, szersze zasoby w tej naszej pamięci długoterminowej. Tak? Natomiast no, to jest zawsze taka robota, która też powoduje pewne ryzyko błędów poznawczych, pewne ryzyko założeń. Tak naprawdę zmagamy się z własnym umysłem.
To fajne w kontekście też jednego z twoich sformułowań, że analityk wywiadu konkurencyjnego musi umieć odszumić pewne rzeczy. Rozumiem, że w tym momencie, kiedy ty siadasz tymi swoimi zasobami analityka do pracy, musisz też odszumić sam siebie trochę, tak? Własne wnioski też.
To jest bardzo fajnie powiedziane, odszumić sam siebie, czyli tak naprawdę nie mogę dać się złapać na pewne błędy poznawcze, które są ze mną. One są częścią mnie. To czy chcę, czy nie, nawykowo. Na przykład, nie wiem, gdybyśmy tu się obejrzeli, prawda, mamy w studio fajne okna i możemy spojrzeć na świat, który jest za nimi, tam chodzą ludzie, no to my oceniamy tych ludzi o tak, prawda? Na pstryknięcie palców to jest tam kilka sekund albo nawet i mniej i my już wyrabiamy sobie jakieś pojęcie o tych osobach. I niestety, albo stety, to jakby tutaj nie chciałbym tego rozstrzygać. Natomiast po prostu tak działamy, musimy sobie zdawać z tego sprawę. I jakby musimy zadawać sobie pytania krytyczne, czy też w pewnym sensie wykazać się dozą sceptycyzmu, czy ten świat, który widzimy tak nawykowo, albo nawet i po pewnym przepracowaniu, czy to jest na pewno to, co faktycznie istnieje.
Czyli musisz zobiektywizować własną opinię na dany temat.
Tak, co jest bardzo trudne, no tak, gdyż ja nie jestem
przed
obiektem,
sam,
bo ja nie jestem obiektem, jestem subiektem, subject, jestem podmiotem, a nie przedmiotem, tak? I jakby zobiektywizowanie świata jest zasadniczo dla każdego trudne. Również dla analityka wywiadu konkurencyjnego.
Intelekt, powiedzieliśmy, po pierwsze.
Numer jeden, tak.
Po dwa?
Po dwa, no to też poruszyliśmy temat danych i informacji, bo z jednej strony musimy je sami zebrać, albo te dane po prostu mieć zebrane i wyłożone na stół. Z drugiej strony to jest ta nasza robota branżowa, analityczna, tak? Po trzecie powiedziałbym, że musimy mieć, znowuż powtarzając za dyrektorem Józefem Kozłowskim z Akademii Sztuki Wojennej, mamy metody, mamy techniki i mamy narzędzia, prawda? One się biorą z różnych światów. Świat analityka wywiadu też już dzisiaj poruszyliśmy ten temat, czym szersze spojrzenie na życie. Czym szerzej stosujemy przeróżnego rodzaju modele, czy to jest świat filozofii, czy psychologii, czy socjologii, czy wreszcie biznesu, który mi akurat jest najbliższy z uwagi na doświadczenie. No to super. To super, bo to się wszystko uzupełnia, prawda? Stosując jeden model możemy dojść do wniosku A stosując do tych samych danych inny model możemy dojść do wniosku A prim, czyli podobnego, ale już troszkę innego. A wręcz być może nawet i do wniosku B albo C. Ten kierunek, to zajęcie w Polsce, ta nisza związana z wywiadem konkurencyjnym, no to ona wystartowała powiedzmy jakieś 6-7 lat temu. Pierwszym jakimś takim powiedzmy promotorem tych wysiłków edukacyjnych był dr Adam Kowalik. Można by było powiedzieć prekursor, nestor tegoż zajęcia, tej niszy, tego kierunku w Polsce. Jeśli nas słyszy, to serdecznie go z tego miejsca pozdrawiam. No on rozpoczął swoje wysiłki z Akademią Leona Koźmińskiego, gdzieś koło chyba, z tego co pamiętam, 2014-15 roku. Tam zgromadził wkoło siebie grupę osób, co ważne, praktyków wywiadu konkurencyjnego, z którymi zbudował studia podyplomowe o dźwięcznej nazwie Strategiczny Wywiad Konkurencyjny. Te studia miały kilka wydań. Z jakiegoś powodu zniknęły na Koźmińskim, a z kolei pojawiły się na SWPS-ie. W zasadzie ta sama ekipa, ci sami ludzie, ci sami specjaliści.
Tylko adres inny,
dokładnie. Ale akurat na SWPS-ie, chociażby w tym roku akademickim, te studia nie idą do realizacji. Jest jednak za mała liczba chętnych. To tak podsumowując, doszliśmy do wniosku, że to najprawdopodobniej COVID spowodował sporą zmianę priorytetów społeczeństwa. Tego typu nisza, tego typu studia, tego typu edukacja nigdy nie była topowa. Tym bardziej teraz. Szkoda. Natomiast na SWPS-ie ten kierunek absolutnie jest. Tam jego promotorem już w tej chwili jest Marcin Gałczyński. Też serdecznie pozdrawiam. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku będzie już lepiej, będzie więcej chętnych, może już ten COVID nie będzie nas tak atakował.
Ale rozumiem, że też tak jak mówimy o COVID-zie, czy o zmianie priorytetów, to muszą być też nie tylko u samych studentów ewentualnie zmienione priorytety, ale też firmy pewnie inaczej do tego podchodzą, jak rozumiem, tak?
Tak, bo jakby nie mówimy tutaj nigdy o edukacji indywidualnej. To jest oczywiście dobre, to jest fajne, należy się rozwijać i należy dbać o to, żeby no gdzieś tam tą wiedzę swoją pogłębiać. Z drugiej strony są firmy, tak, to one w sposób instytucjonalny powinny zajmować się z jednej strony edukacją swoich pracowników, z drugiej strony wdrażaniem pewnych rozwiązań.
Czyli bez trochę tego, tak, że jeżeli ktoś chce iść na MBA i on jest jakoś tam sprofilowany, to to należy traktować też jako właśnie tego rodzaju wiedzę,
tak,
którą
tak.
Pracownik działający już w danym obszarze, w danej firmie może poszerzyć.
Absolutnie. Bez takiego zaplecza, bez takiej potrzeby, bez takiego też powiedzmy sobie zupełnie szczerze sponsoringu, człowiek jako indywiduum no może oczywiście zainwestować swój czas, siły i środki, natomiast o wiele bardziej dynamicznie nisza rozwija się, choćby ta edukacyjna związana z tego typu kierunkiem, gdy potrzeba w firmie jest generatorem pewnego rodzaju zachowań. No ale tak czy inaczej, mimo wszystko na polskim rynku jest jedna instytucja, która robi szkolenia od powiedzmy 3-4 lat, też związane jakby z kwestią zastosowania narzędzi wywiadu w kontekście biznesowym. Jest to ASWOJ, czyli Akademia Sztuki Wojennej z Rembertowa. No i tam mamy dwa kierunki studiów podyplomowych. Jeden to jest służby specjalne, czyli tak w skrócie koncentracja na kwestiach, funkcjach operacyjno-rozpoznawczych, czyli takich typowo wywiadowczych, a druga podyplomówka, drugi nurt to jest kwestia funkcji analityczno-informacyjnych, więc jakby mamy tutaj troszkę takie wzajemnie uzupełniające się kierunki i tam też jest bardzo ciekawie, bo tam z kolei przychodzą tacy praktycy ze służb, czyli można spotkać generała, z którym można porozmawiać, można spotkać pułkownika.
Niezły networking swoją drogą.
Niezły networking, tak.
Rozumiem, że raz uczymy się zbierać informacje, a dwa uczymy się, choć to są dwa różne kierunki, jak wspomniałeś, analizować to, co udało się zebrać.
Absolutnie, dokładnie tak.
W tej twojej roli ty właściwie musisz dwie umiejętności mieć w jednym palcu.
Tak, bo z jednej strony trzeba umieć pozyskać informację, z drugiej strony trzeba umieć ją przetworzyć. I to są tak naprawdę dwie strony tego samego medalu.
Co poza wyższymi uczelniami może być miejscem, gdzie można by się do tego rodzaju roboty przygotować?
No to znowuż, spróbujmy najpierw to zawęzić do Polski. czyli tutaj mamy różnego rodzaju szkolenia, kursy organizowane przez firmy tak zwanej Wielkiej Czwórki, tak? Czyli konsulting światowy tu w Polsce również szerzy tą oświatę. Już tam nie wnikajmy może w konkrety i nie reklamujmy aż tak mocno. I to są duzi gracze, natomiast też są szkolenia indywidualne, tak? To choćby ja jestem w stanie zrobić szkolenie bardziej czy mniej zindywidualizowane. Tu nie jest to żaden problem, to są rzeczy szyte na miarę wtedy, prawda? Natomiast patrząc szerzej na świat, no to mamy przede wszystkim kilka instytucji jeszcze, które no nie są jakby...
Prywatne instytucje, tak? Stowarzyszenia, instytucje integrujące specjalistów.
Tak, tudzież w pewnym sensie szkoły, ale nie są to instytucje edukacyjne w rozumieniu, nie wiem, no uniwersytet, tak? To nie jest wyższa szkoła. Więc z mojego punktu widzenia trzy takie instytucje są ciekawe, które oczywiście mają swoje wymagania na różnych poziomach. Powiedziałbym z różnym poziomem czasu, siły, środków adepta. Zacząłbym od SCIP-u, czyli Strategic and Competitive Intelligence Professionals. To stowarzyszenie ze Stanów Zjednoczonych, które również edukuje, również certyfikuje. Powiedzmy na dosyć takim wstępnym poziomie podstawowym to są powiedzmy takie 3 dni. Szkoleniowe, w których adept jest w stanie oswoić się z podstawami, zobaczyć jakieś horyzonty, na których może rozszerzać swoje umiejętności, jak obsługiwać interesariuszy w swoim środowisku, jak wnosić wartość dla swojej organizacji. To są takie, powiedzmy, podstawy. 3 dni szkolenia, no już w tej chwili raczej tylko wirtualne, dostępne z całego świata, to tam koszt jest mniej więcej 2-2,5 tysiąca złotych. W zależności od tego, czy jest się członkiem tej organizacji, czy nie. To bym powiedział taki entry level, ale to przyzwoite oczywiście i sensowne. Czemu tak mówię? No bo znam ludzi, którzy tam wykładają i absolutnie uważam ich za profesjonalistów. Jakby z mojego punktu widzenia od strony zaangażowania słuchacza, oczko wyżej, czyli bardziej złożonym kursem, jest kurs dostarczany przez organizację ze Stanów znowuż, przez Academy of Competitive Intelligence, to znowuż ten Fuld, Gilad, Herring. No i oni mają bardziej zaawansowany kurs, takie 2 podstawowe kursy certyfikowane rozpoznawalnymi światowo certyfikatami, kurs podstawowy i zaawansowany. No tam już trzeba poświęcić powiedzmy po tygodniu na każdy z tych kursów, dobrze mieć jakąś przerwę pomiędzy, żeby przyswoić tą wiedzę. Powiedzmy to jest taki roczny program. On też kosztuje już zupełnie inne pieniądze, bo to będzie jakieś takie 25-30 tysięcy złotych. To już nie jest taki pieniądz, nad którym nie będziemy się pochylać.
No tak, ale jest, rozumiem, wart tego dokumentu, który dostajesz na koniec.
Jest. Dokument to jest jakby kwestia certyfikatu, co ma swoje znaczenie, ale przede wszystkim wiedza. To zawsze patrzmy w ten sposób. No i najbardziej złożonym, jak dla mnie, kursem jest z kolei kurs dostarczany przez taką organizację Institute for Competitive Intelligence. To są z kolei Niemcy i tutaj Rainer Michaeli prowadzi tą organizację, też światowo absolutnie rozpoznawalną. No i tu od strony czasu, siły, środków adepta, no to już w ogóle mamy bardzo złożoną sytuację, bo to tak ze 2 lata, 5 kursów. Długotrwałych, po 2 albo tylko 1 tydzień. To się kończy sporą jeszcze pracą dodatkową, egzaminem. Dużo wiedzy, fajny certyfikat, no ale kosztuje. To będzie z 50 tysięcy złotych jak nic. No niestety, tanie to nie jest.
Zostają jeszcze Brytyjczycy, bo tak sobie słuchając nawet ciebie, jesteśmy za oceanem. Filmów od groma na ten temat było, jak ich służby działają, jak ich wywiad działa, ale mamy też Brytyjczyków. Tak. Teraz, czy oni mają swoje standardy, swoje szkoły, swoje kursy?
Ja nie znam organizacji poza takiej uniwersyteckiej, która coś takiego robi. Z pewnością są. Ja z tego nie korzystam i takiej wiedzy nie posiadam. Natomiast ja mam kontakty z pewną uczelnią. To jest King's College London, KCL. No i tak, tam są studia bardzo zbliżone do tego, co adept wywiadu konkurencyjnego powinien sobie przyswoić i jak najbardziej w ramach studiów podyplomowych można to realizować, być może nawet i takich magisterskich. Ja się akurat tym personalnie nie interesowałem, ale podyplomówkę tam co najmniej jedną zauważyłem, że jest.